Etnosfera.
Przed mikrofonem Kinga Szymanek. Dzień dobry. Dziś w programie będziemy mówić o zwyczajach dotyczących Wielkiego Postu, bo Wielki Post na dawnej polskiej wsi był czasem bardzo surowych zasad, ścisłego postu, wyciszenia i pokuty. Czas ten rozpoczynała oczywiście środa popielcowa. Jadłospis podczas postu ograniczał się do żuru, ziemniaków, kapusty i śledzi z całkowitym zakazem tłuszczów zwierzęcych, mięsa i nabiału. Zabronione były też zabawy, muzyka, a w obejściach panował nastrój refleksji. O zwyczajach dotyczących Wielkiego Postu opowie już za chwilę profesor Mariola Tymochowicz, etnolożka i kulturoznawczyni z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wielki Post rozpoczyna się środą popielcową i to bardzo ważny dzień, szczególnie kiedyś był na dawnej wsi, prawda?
Tak, bo on automatycznie kończył wszystkie zabawy, czyli tak naprawdę już z wtorku na środę, czyli 12 w nocy z wtorku na środę oznaczała właśnie koniec karnawału i bardzo tego przestrzegano. Kobiety wtedy właśnie kończyły wszelkie zabawy, kończyły też, co ważne, spożywanie produktów mięsnych i też właśnie punktualnie o tej 12 zazwyczaj zbierały wszystkie naczynia, garnki i specjalnie je czyściły z tych ostatków mięsa, które mogłyby one one zawierać. To był też taki bardzo ważny moment wskazujący na rozpoczęcie Wielkiego Postu. Sama środa popielcowa oczywiście też jakby wiązała się z takimi przygotowaniami również w domu. Gospodyni musiała ten dom przygotować na ten szczególny czas wyciszenia, czyli pozbywano się wszelkich ozdób, jakichś kwiatów bibułkowych, wycinanek, zakrywano lustro. Starano się w ten sposób przygotować, a przede wszystkim tak wyciszyć, żeby nic nie rozpraszało, żeby no właściwie spędzić te 6 tygodni zgodnie z nakazami Kościoła, według którego człowiek powinien nie tylko właśnie tak cieleśnie, ale też i duchowo, przede wszystkim duchowo się przygotować do obchodów. Wielka Środa to oczywiście też jest ta środa popielcowa, dzień, w którym udawano się do kościoła, gdzie trzeba było oczywiście odbyć tą praktykę, uzyskać posypanie popiołem. I tak naprawdę właśnie rozpoczynano ten szczególny taki okres, który na wsi, bo mieszkańcy wsi, oni jakoś, można powiedzieć, tak bardzo uczciwie, tak bardzo też skrupulatnie podchodzili do tego świętowania, przestrzegali zakazu, według którego nie można było spożywać przez te 6 tygodni żadnych produktów odzwierzęcych. To nie tylko mięso, to nie tylko tłuszcz zwierzęcy, ale wtedy też i nabiału, i jajek nie spożywano, żeby też w takie umartwienie się wprowadzić, które miało sprawić, że człowiek no, odczuje po prostu i będzie też właśnie cieleśnie mógł się lepiej przygotować do najważniejszych świąt w Kościele katolickim. Oprócz tego oczywiście obowiązywał całkowity zakaz zabawy, a w Wielkim Tygodniu nawet ci najgorliwsi mówili szeptem, żeby jeszcze jakby tutaj ten szczególny czas w ten sposób podkreślić. Bardzo często nawet porównywano te 6 tygodni do okresu żałoby, czyli wtedy, kiedy no właśnie taki smutek, takie wyciszenie było wymagane i to też jakby podobieństwo jest też widoczne w tym, że też przez te 6 tygodni ludzie się musieli skromnie ubierać, czyli też tak, żeby te kolory tutaj nie prowokowały, więc to też był taki szary, taki smutny strój, że dziewczyny rezygnowały ze wszystkich takich intensywnych kolorów, żadnej biżuterii, żadnych korali, starały się w tym czasie nie nosić. Czyli oprócz tego wnętrza też sami też chcieli w ten sposób, ale również do tego umartwiania należało ograniczenie w takich praktykach seksualnych, ponieważ uważano dawniej w przeszłości, że to jest taki martwy okres. W ogóle rezygnowano ze wszelkich przyjemności, już oczywiście też bardzo, tak jak i współcześnie, wiele osób rezygnowało z palenia papierosów, oczywiście zakaz absolutny picia alkoholu, ale też właśnie często dodatkowe sobie wprowadzali tutaj zakazy, dzięki czemu chciano właśnie też no, umartwić się i podkreślić wyjątkowość tego czasu, że mamy się nie skupiać na sobie, ale mamy właśnie tutaj we właściwy sposób poprzez takie wyciszenie, poprzez ograniczenie wielu przyjemności albo całkowita rezygnacja wprawić się w taki no, ten wyjątkowy czas przygotowań do świąt.
Thank you.
tego jedzenia tak naprawdę brakowało, ten post, to jakoś było wszystko trochę połączone.
Tak, bo post oczywiście on pełnił rolę religijną, to była taka najważniejsza jego funkcja, ale w życiu mieszkańców wsi on się tak naprawdę bardzo dobrze wpisywał, bo Wielki Post przypada na okres, kiedy no, te zapasy jedzeniowe no, znacząco się już kończyły albo były na wykończeniu, czyli on przypadał na tak zwany przednówek, gdzie wiele rodzin, szczególnie tych ubogich rodzin, no, miało już poważne problemy. Często nawet ograniczali się do dwóch albo do jednego posiłku, czyli dodatkowo ten Wielki Post, on pełnił też taką funkcję ekonomiczną. Pozwalał właśnie na zachowanie poprzez ten rygor żywieniowy, ograniczenie tego jedzenia, ale też przez to, że nie spożywano jajek, tego nabiału, można było sobie go zgromadzić na okres świąt wielkanocnych, gdzie jak wiemy jajka, pisanki miały tutaj, odgrywały bardzo ważną rolę i spożywano w dużych ilościach, a jeszcze na pewno trzeba wspomnieć o tym, że jednak ten okres wiosenny to jest też taki okres szczególny dla zwierząt, że kury się słabiej niosą, że też często krowy mniej mleka dają, więc to się jakoś tak fajnie ze sobą wszystko łączyło i sprawiało, że łatwiej było trochę poprzez ten rygor taki narzucony przez Kościół no, przetrwać ten dla przynajmniej ubogich rodzin trudny okres.
Czyli jak wyglądało to wyżywienie? Mówimy już, to były 1-2 posiłki dziennie, ale co spożywano? Jakie to były głównie potrawy?
W środę popielcową oczywiście obowiązkowy był żur. Bardzo często, jeżeli rodzinę było stać, to były też śledzie, ale tak to w dużym stopniu to oczywiście była kapusta kiszona, to był też kapuśniak, to była kapusta z fasolą, kapusta z grochem, to były oczywiście ziemniaki, szczególnie już ten koniec XIX-XX wiek, no i oczywiście chleb i tam, gdzie jeszcze był, na przykład to mogły być też siemię lniane wykorzystywane, warzywa, rzepa, kasze, czyli tak naprawdę też takie produkty, które w kuchni chłopskiej były powszechnie używane, tylko w dużo mniejszych ilościach. No i oczywiście na przednówku mogły być też wprowadzane takie rośliny już dziko rosnące, które były dostępne, dzięki czemu też można było troszkę urozmaicić sobie to jedzenie.
Pokrzywa na przykład?
Tak, tak, tak. Pokrzywa, pesz był też spożywany.
Etnosfera. Jak spędzano ten czas w ogóle? Bo to 6 tygodni, to dużo czasu.
Oczywiście też starano się te praktyki religijne podejmować. One były obowiązkowe, więc uczestnictwo w nabożeństwach, jeśli pieśni, to tylko wielkopostne były wykonywane. No i oczywiście też skupiano się na modlitwie, żeby w ten sposób też oczywiście właśnie tak duchowo przygotować się do świąt wielkanocnych. No i oczywiście też już na wsi zaczęto podejmować pierwsze prace takie polowe, bo już wiosna jakby ku temu zachęcała, że już można było i trzeba było się też przygotowywać do tych prac, które obowiązywały.
Wykonywano takie czynności właśnie jak czy przędzenie? Na to też poświęcono?
Też, bo jeszcze powiedzmy te prace polowe były no, zminimalizowane, więc warto, trzeba było też jakby wykorzystać ten czas i to przędzenie, jakby te wszystkie niezbędne prace domowe wykonać, których nie można było w okresie letnim, gdzie no, tych obowiązków w gospodarstwie było dużo, dużo więcej.
Rzeczywiście tak, tu mamy to przygotowanie duchowe, tu mamy post, ale właśnie też poświęcano go na takie prace jakieś domowe typu no nie wiem, zaległe, jakieś takie, które właśnie się wykonywało w zimie, prawda, czy jesienią.
Darciapierza.
Ale ono, czy, rozumiem, też było jakimiś takimi zasadami obstawione, na przykład, co, niezbyt wesoło?
Tak, bo jeżeli to było w karnawale obchodzone, takie właśnie wspólne prace, bo to darcie pierza czy przędzenie, bardzo często w przeszłości umawiano się i wspólnie pracowano codziennie u innej gospodyni i wtedy się dla niej pracowało i wykonywało się prace, które u niej później, ten efekt jakby wykonanych prac u niej pozostawał. Wtedy w czasie karnawału to oczywiście właśnie no, ważne było, że można było spędzić ten czas razem, że można było się pośmiać, że śpiewano, czasem nawet można było muzykanta zaprosić. Natomiast tutaj już jeśli były takie spotkania, to najczęściej w dużo mniejszym gronie i bywały one związane z wykonywaniem na przykład tych pieśni wielkopostnych albo w ogóle z zachowaniem ciszy, żeby przez taką swoją postawę też podkreślić, ukazać, że znajdujemy się w tym innym zupełnie czasie.
Jest wysoko drabina.
Mieszkańcy wsi, żeby tak sobie łatwiej odliczać ten czas Wielkiego Postu, oni oczywiście nie stosowali kalendarzy, tak jak my teraz, ale wprowadzali właśnie takie nazewnictwo na niedzielę, czyli pierwsza niedziela Wielkiego Postu nazywana była starozapustna, później była mięsopustna, później była właśnie śródpostna niedziela, później była głucha, czarna, palmowa, czyli ta, która rozpoczynała już Wielki Tydzień, później już była wielkanocna niedziela, a tak naprawdę całość tych obchodów zamykała niedziela przewodnia, która też kończyła obchody Wielkiego Postu. To są oczywiście te terminy, wprowadzili sobie tutaj na Lubelszczyźnie mieszkańcy wsi, żeby właśnie jakoś tak łatwiej sobie też odliczać i żeby też wiedzieć, w którym etapie tego Wielkiego Postu są.
Co oznaczała na przykład ta głucha niedziela?
Z ciszą, ze spokojem, czarna, czyli właśnie też tutaj nawiązująca do tego czasu żałoby, czyli widzimy, że tutaj one tak naprawdę, te nazwy właśnie jakby określają też to, co się podczas postu działo. Mięso pustne, czyli że właśnie mięsa nie będzie, później ta w połowie, czyli w trzecim tygodniu, że dzielimy, że już jesteśmy, że już przekroczyliśmy, że już zostało nam tylko 3 tygodnie, głucha, czyli że jest to ten czas takiego wyciszenia, spokoju, czarna, czyli właśnie ten czas taki smutku, żałoby, podobny do tego, jak po śmierci zmarłego członka rodziny. No i później już palmowa, która rozpoczynała te działania związane z obchodami Wielkanocy.
To był też czas, że nie odbywały się żadne uroczystości, wesela, chrzciny.
Tak, jedyna możliwość była w Dniu Świętego Józefa, czyli na tak zwane półpoście. Wtedy, jeżeli była taka podbramkowa, że tak powiem, sytuacja, że musiał się ślub odbyć, to też Kościół katolicki zezwalał na takie działanie, ale tak naprawdę to wesele było po prostu znacznie, znacznie skromniejsze, nie mogło się odbywać z jakimiś takimi hucznymi zabawami, ale samo półpoście było też wyjątkowe, bo ono troszkę tak przełamywało ten spokój i wprowadzało takie zamieszanie. To też chyba było ważne, myślę, że też dla młodych ludzi, dla których no trudno im na pewno było tak przez te 6 tygodni tak przestrzegać takiego rygoru i ciągle w takim smutku, w takim spokoju trwać do Wielkanocy. Więc to był też taki fajny moment, bo wtedy były też dopuszczalne takie psoty, zabawy, które troszkę sprawiały, że myślę, że łatwiej było im przetrwać ten Wielki Post.
Czy ten post, chociażby to umartwianie się, jeśli chodzi o pokarmy, obowiązywał wszystkich, czy były jakieś wyjątki?
Generalnie, jeżeli chodzi o jedzenie, to nie obowiązywały dzieci do 7 lat i chore osoby tutaj mogły być zwolnione. Natomiast no, z reguły nawet i te maluchy były temu podporządkowane, bo one też już się w ten sposób uczyły. No i tak naprawdę w tym domu niewiele było tego jedzenia, więc siłą rzeczy one też musiały w tym uczestniczyć. Na pewno pewne różnice w obchodach były, jeżeli chodzi o inne warstwy społeczne. Tutaj właściciele ziemscy, oni na pewno mieli i większe możliwości, bo i więcej ryb, więc ta ich kuchnia była na pewno bardziej urozmaicona, więcej warzyw mieli i oni też bardzo często nie przestrzegali tej zasady, wprowadzali sobie tak zwane śniadania czy kolacje tak zwane maślane, gdzie właśnie na przykład nabiał mogli spożywać. Też tam w określonych sytuacjach czasami zwracali się do księdza o możliwość złamania tych zakazów postnych i na przykład spożycia w jakichś tam sytuacjach uroczystych, podczas jakichś tam takich ich rodzinnych świąt nawet mięsa. Natomiast tutaj w przypadku chłopów, oni oczywiście też ze względów religijnych, bo tutaj trzeba pamiętać, że jakby cała społeczność też kontrolowała, pilnowała, żeby nikt nie łamał tych wielkopostnych zasad, ponieważ istniało takie przekonanie, że to jest grzech. I że jeżeli ktoś by się sprzeciwił, ktoś by próbował złamać te zakazy, mogłoby to jakieś nieszczęście spowodować. Wtedy też można by było, jeżeli by się coś złego na wsi wydarzyło, to wtedy całą winę zrzucić właśnie na tą osobę, że to przez nią, że ona nie spełniała tych zasad wielkopostnych, to Pan Bóg ukarał całą społeczność. Więc ten Wielki Post miał też, jeżeli chodzi o społeczność wiejską, taki społeczny, taki lokalny też charakter i wszyscy starali się go przestrzegać.
No właśnie, ale tak jak mówimy, to już ta warstwa ziemiańska próbowała troszeczkę tutaj obchodzić pewne rzeczy. Jak to było u nich też z zabawami?
Nie, tutaj też musieli się pilnować, tylko to śródpoście było takim jedynym momentem, gdzie takie jakieś zabawy, gdzie można było, ale też podobnie jak na wsi, bez instrumentów muzycznych. Te wesela, jeśli były, to tylko przy śpiewie, bez jakichś takich głośnych zabaw. Jednak trzeba było pamiętać, że to jest ten szczególny czas, kiedy jeden ten dzień, kiedy można było tam głośniej się śmiać, można było jakieś dowcipy robić sąsiadom. Nawet do dzisiaj czasami gdzieś tam na wsi nam się trafiają jeszcze takie napisy, że śródpoście, że to jest taki też ślad tych dawnych właśnie takich zabaw, żartów, które miały wówczas miejsce, ale już kolejnego dnia powracano do spokoju, do wyciszenia, do takiego właśnie tego duchowego i cielesnego przygotowania do świąt.
Etnosfera. Takie jakieś przygotowania do świąt, typu na przykład robienie pająków?
To był wielki tydzień. To był taki czas, niekiedy ze 2-3 tygodnie wcześniej rozpoczynano przygotowywać pisanki wielkanocne, bo w przeszłości potrzebowano dużo tych pisanek, obdarowywano wiele osób, więc tu czasami młode dziewczęta zaczynały sobie ze 2-3 tygodnie wcześniej. Oczywiście to też precyzji wymagało, takiego spokoju, więc żeby zdążyć i kilkadziesiąt nawet tych pisanek przygotować i podobnie właśnie nowego, świeżego pająka czy świeże kwiaty bibułkowe. Też to był taki czas gdzieś tam z 2 tygodnie, tydzień, a już sam wielki tydzień to był oczywiście też już taki czas pracy nad posprzątaniem w domu. Tak można powiedzieć, takie generalne, tak jak i współcześnie bardzo często sobie wyznaczamy, że właśnie święta wielkanocne są dla nas takim czasem, kiedy robimy sobie takie najbardziej te porządki generalne, takie wymagające dużego zaangażowania od nas. I w przeszłości też bardzo często nawet właśnie bardziej się przykładano niż przed Bożym Narodzeniem. Malowano na przykład wtedy, odnawiano piec, ściany, ale to z reguły robiono w Wielkim Tygodniu. Te czynności, podobnie jak w Wielkim Tygodniu, już tam kobiety od Wielkiej Środy, od Wielkiego Czwartku przygotowywały jedzenie. I to było też, myślę, że takim bardzo trudnym dla niej okresem, szczególnie myślę, że dla małych dzieci też, gdzie te zapachy już w kuchni się unosiły, gdzie na przykład było świniobicie, czyli przygotowanie mięs, więc myślę, że to było jeszcze większe wyzwanie niż dla nas współcześnie. Ale myślę, że też dla nas współcześnie, w związku z tym, że właśnie mamy tego jedzenia pod dostatkiem, takiego też różnorodnego jedzenia, że nie musimy tutaj się tak pilnować, żeby nam wystarczyło jeszcze tego jedzenia przynajmniej do czerwca, kiedy już będą jakieś w ogrodzie nowe rośliny, że będzie można, czy owoce się pojawią, urozmaicić tą naszą kuchnię. Więc myślę, że to też sprawiło, że my już tak mniej konsekwentnie podchodzimy do tego Wielkiego Postu, no i trudniej. Na pewno przez to, że mamy ten dostatek, że to jedzenie jest, trudniej nam też jest rezygnować z dobrego jedzenia.
Co z tych zwyczajów praktykowanych przez naszych przodków przetrwało do dziś?
Myślę, że na pewno to, że wielu katolików nie je mięsa, że chce jednak mimo wszystko ten czas spędzić inaczej. Wielu katolików wyznacza sobie, właśnie takie narzuca dodatkowe zakazy, na przykład nie ogląda telewizji, czy na przykład nie gra w gry komputerowe. Wiele osób też na przykład rezygnuje ze słodyczy, żeby też poprzez takie umartwienie, poprzez właśnie narzucenie sobie takich określonych zakazów, w taki szczególny sposób no, przygotowywać się do tych obchodów świąt, no, najważniejszych świąt wielkanocnych, żeby no, trochę się odciąć od takiej naszej tej zwykłej codzienności i w taki też sposób bardziej poprzez takie wyciszenie, no bo wiadomo, że te różne media nas jednak odciągają, że sprawiają, że czujemy się inaczej, czy możemy sobie właśnie jakichś takich rozrywek różnego rodzaju tutaj dodawać, a przez taką rezygnację na pewno mamy, myślę, że możemy mieć więcej czasu do takich właśnie przemyśleń, do takiego spokoju, wprowadzenia się w taki spokój, który był właśnie w Wielkim Poście wymagany, takie właśnie wyciszenie, takie uspokojenie, no i na pewno właśnie przemyślenia, myślę, że też wiele osób może intensywniej się modli w tym czasie, żeby no inaczej trochę spędzić ten czas.
Mówiła profesor Mariola Tymochowicz, etnolożka i kulturoznawczyni z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Audycję zrealizował Jarek Gołofit, Kinga Szymanek. Dobrego dnia i do usłyszenia.
Etnosfera.